Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 15 września, podczas wirtualnego spotkania prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz premier Australii Scott Morrison i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosili powstanie nowego trójstronnego paktu geostrategicznego sojuszu na rzecz bezpieczeństwa o takiej nieoficjalnej nazwie AUKUS. To akronim pochodzący od pierwszych liter anglojęzycznych nazw tych państw, które podpisały porozumienie, czyli Australii, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. Celem paktu jest pogłębienie współpracy obronnej tych trzech państw w regionie Indo-Pacyfiku. Jednym z pierwszych rezultatów sformowania właśnie nowego sojuszu jest deklaracja, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone pomogą Australii zbudować okręty podwodne o napędzie atomowym. Dotychczas takimi jednostkami Canberra nie dysponowała. Dysponowała oczywiście okrętami podwodnymi, ale o napędzie konwencjonalnym. Co istotne, te okręty nie mają być wyposażone w broń jądrową. To bardzo istotne, zresztą podczas wspólnego spotkania trzej przywódcy bardzo podkreślili to, że nie będą to okręty wyposażone w broń jądrową, ale będą wyposażone w napęd atomowy, który ma zapewnić im znacznie większą autonomię i większe zdolności, że tak powiem, projekcji siły i oddziaływania w regionie Indo-Pacyfiku. Tutaj no, nie da się nie zauważyć rozdźwięków między sojusznikami z NATO. Mam oczywiście na myśli Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję. Przypomnę tylko, że australijska marynarka wojenna podpisała 5 lat temu, w 2016 roku, umowę na budowę 12 okrętów podwodnych wspólnie z koncernem francuskim i ten kontrakt, no, całkiem spory, opiewał na około 31 miliardów euro. Ten projekt miał oczywiście opóźnienia, natomiast wszystko wskazuje na to, że podpisanie paktu AUKUS no, doprowadzi do zerwania tego. Tutaj Francja, no, można powiedzieć, tak dość ostro zareagowała, ostrzegła, że ten sojusz zagrozi partnerstwu strategicznemu właśnie w regionie Indo-Pacyfiku. Choć żaden z trzech przywódców paktu AUKUS nie powiedział tego wprost, to jednak rzeczywistym celem tego sojuszu ma być odstraszanie Chin. Zarówno Waszyngton, jak i Londyn, jak i Canberra są bardzo mocno zaniepokojeni rozwojem chińskiej armii, a zwłaszcza chińskiej floty, całą sytuacją wokół Tajwanu i spornych wysp na Morzu Południowochińskim, także tymi zdolnościami rosnącymi Chińczyków, jeśli chodzi o projekcję siły w regionie. Jeśli chodzi o strategię amerykańską, to niewątpliwie AUKUS, podobnie jak Quad, czy zapowiadane zacieśnienie współpracy Stanów Zjednoczonych z Japonią, Koreą Południową, Filipinami, Indonezją, Wietnamem czy Indiami jest elementem znacznie szerszej strategii właśnie mającej na celu przeciwdziałanie rosnącej hegemonii Chin w regionie. Ta decyzja o wsparciu technologicznym dla marynarki wojennej Australii jest oczywiście bardzo istotna z punktu widzenia geostrategii Indo-Pacyfiku i warto także dodać, że jeszcze w tym miesiącu, 24 września, prezydent Biden no, spotka się z premierami tak zwanego azjatyckiego NATO, czyli formatu Quad, Quadrilateral Security Dialogue, czterostronnego dialogu w obszarze bezpieczeństwa. To taka, można powiedzieć, taki dosyć luźny format konsultacji między Stanami Zjednoczonymi, Australią, Indiami i Japonią. Te państwa są żywo zainteresowane właśnie w poskramianiu tych aspiracji hegemonicznych Chin w Azji Południowo-Wschodniej i widać zresztą, że ten amerykański zwrot ku Azji, który no, od ponad 10 lat obserwujemy bardzo, bardzo wyraźnie i z coraz większym rozmachem, powoduje, że Stany Zjednoczone coraz mocniej angażują się w różnego rodzaju działania w Azji Południowo-Wschodniej, a no, to ostatnie wycofanie się z Afganistanu w żaden sposób nie powstrzymało tutaj Stanów Zjednoczonych. Co więcej, jeszcze bardziej moim zdaniem zintensyfikowało działania na rzecz umocnienia się Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o region Indo-Pacyfiku. Obserwując uważnie debatę, która toczy się w Stanach Zjednoczonych dotyczącą polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej, no nie sposób nie wyciągnąć wniosków, że rosnąca hegemonia Chińskiej Republiki Ludowej na morzu wzbudza coraz większe zaniepokojenie elit w Waszyngtonie. Według amerykańskiego biura wywiadu marynarki wojennej w 2015 roku marynarka wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleńczej miała w swojej flocie 255 okrętów bojowych. Natomiast według danych upublicznionych przez Biuro Wywiadu US Navy na koniec 2020 roku chińska marynarka wojenna miała tych okrętów bojowych już 360, czyli ponad 60 więcej niż marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Według prognoz Biura Wywiadu amerykańskiej marynarki wojennej za 4 lata chińska marynarka wojenna będzie miała 400 okrętów bojowych. Raporty amerykańskich instytucji związanych z siłami zbrojnymi, różnego rodzaju think tanków zajmujących się sprawami międzynarodowymi są rzeczywiście alarmujące. W grudniu 2020 roku ukazał się bardzo ciekawy raport przygotowany wspólnie przez marynarkę wojenną, piechotę morską i straż przybrzeżną Stanów Zjednoczonych, w której mogliśmy przeczytać, że realna siła bojowa chińskiej marynarki wojennej zwiększyła się aż ponad trzykrotnie w ciągu zaledwie 2 dekad. W tym kontekście widać, jak mocno Pekin stawia na nowoczesne jednostki, nie tylko nawodne, ale także okręty podwodne, lotniskowce, samoloty wielozadaniowe, okręty desantowe, okręty podwodne z balistycznymi pociskami jądrowymi, a także, co też ciekawe i warte podkreślenia, polarne lodołamacze. Tutaj w tym raporcie mogliśmy przeczytać, że mamy do czynienia z wręcz alarmującą prędkością budowy tych okrętów. Tak jak wspomniałem, do 2025 roku Chińczycy chcą wystawić 400 okrętów bojowych, natomiast celem obecnego planu budowy okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych ma być flota 355 jednostek, przy czym warto zauważyć, że nie ma tutaj ustalonej takiej daty granicznej. Natomiast to nie jest tak, że dzisiaj marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych w jakiś sposób ustępuje chińskiej marynarce, w sensie czynnego personelu jest znacznie liczebniejsza, to jest ponad 330 tysięcy osób czynnego personelu w US Navy, podczas gdy w Chinach to jest 250 tysięcy. Natomiast jest oczywiście kilka innych czynników, które jeszcze obecnie przemawiają na korzyść Waszyngtonu. Z jednej strony marynarka wojenna USA dysponuje znacznie większym tonażem, większymi, cięższymi okrętami, takimi jak niszczyciele, krążowniki. Tutaj także Stany Zjednoczone posiadają znaczącą przewagę, jeśli chodzi o możliwości wystrzeliwania pocisków manewrujących. Jeśli porównamy flotę podwodną Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej, to również amerykańska flota zdecydowanie jest silniejsza, składa się z 50 okrętów w całości napędzanych energią jądrową, natomiast w przypadku floty chińskiej to na 62 jednostki zaledwie 7 okrętów podwodnych jest z napędem jądrowym. Natomiast tym czynnikiem, który niewątpliwie bardzo mocno sprzyja chińskiej marynarce wojennej, jest geografia. Jeżeli chodzi o przewagę, którą już dziś Chińczycy mają nad Amerykanami, to niewątpliwie przewaga na wodach przybrzeżnych, jeśli chodzi o Chiny kontynentalne. Przede wszystkim mówię tutaj o okrętach niedużych, o korwetach, o okrętach patrolowych, o różnego rodzaju okrętach przybrzeżnych. Te wszystkie okręty chińskiej marynarki wojennej wspieranej przez chińską straż wybrzeża dają dużą przewagę, jeśli chodzi o niedużą odległość od Chin kontynentalnych. To niewątpliwie daje istotną przewagę w kontekście chociażby rywalizacji o wyspy sporne na Morzu Południowochińskim, w ogóle jeśli chodzi o budowanie przewagi na takich akwenach właśnie jak Morze Wschodniochińskie czy Morze Południowochińskie. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 2018 udział Chińskiej Republiki Ludowej w światowym przemyśle stoczniowym wynosił około 40%. To zdecydowanie pierwsze miejsce i no, można powiedzieć, że ogromna przepaść między pierwszym a drugim miejscem, ponieważ drugie miejsce zajmuje Korea Południowa z udziałami na poziomie 25%. Ta masowa rozbudowa chińskiej marynarki wojennej zbiega się z wysuwaniem roszczeń przez Pekin, no właściwie można powiedzieć do prawie całego Morza Południowochińskiego, do ponad 3 milionów kilometrów kwadratowych. Chińczycy budują sztuczne wyspy, budują maleńkie rafy, sztuczne wyspy silnie fortyfikują, uzbrajają w rakiety, w systemy obrony powietrznej, w pasy startowe, w nowoczesne systemy broni. Oczywiście rozwijają także nowoczesne satelitarne systemy rozpoznania wojskowego, które zapewniają przewagę właśnie chińskiej flocie. No i niewątpliwie warto zauważyć, że ta rozbudowa na razie ma miejsce w obrębie tak zwanego Bliskiego Morza, tych akwenów, które są najbliżej Chin kontynentalnych. Warto jednak podkreślić, że Pekin nie kontroluje ani cieśnin, ani szlaków tranzytowych, od których zależy ich gospodarka. Dlatego moim zdaniem należy się oczywiście spodziewać tego, że ta regionalna koncentracja chińskiej marynarki wojennej, ta koncentracja na obronie, no, w cudzysłowie, Bliskiego Morza, będzie niewystarczająca i niewątpliwie nieodpowiadająca globalnym ambicjom Chin, globalnym w ogóle zakresem interesów gospodarczych Chińskiej Republiki Ludowej. W związku z tym warto już zauważyć, że Pekin rozpoczął wdrażanie, no, można powiedzieć, takiej ochrony dalekich mórz, w cudzysłowie oczywiście. Ta ochrona interesów gospodarczych Pekinu na dalekich morzach wydaje się być takim wektorem, który stanie się bardzo istotny w długofalowej strategii Chińskiej Republiki Ludowej. Mówiąc o globalnych aspiracjach Pekinu, no niewątpliwie należy podkreślić, że wymagać to będzie rozbudowy lotniskowcowych grup bojowych. Obecnie mamy tutaj właściwie przepaść między siłami chińskimi a amerykańskimi. Trudno nawet porównywać możliwości, zasięg tych dwóch chińskich lotniskowców do floty 11 lotniskowców amerykańskiej marynarki wojennej. Chińskie jednostki są to jednostki oparte na jeszcze, można powiedzieć, technologiach czy też konstrukcjach sowieckich. Mam tutaj na myśli zarówno ten lotniskowiec Shandong, najnowszy, oddany w 2019 roku, który jest tak naprawdę zaktualizowaną, zmodernizowaną wersją swojego poprzednika Liaoning, który był zresztą pierwotnie taką platformą zbudowaną dla sowieckiej marynarki wojennej. Warto jednak zauważyć, że Chińczycy postawili sobie bardzo ambitne zadanie, jakim jest stworzenie do 2049 roku, czyli do setnej rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, sił zbrojnych zdolnych do globalnej projekcji siły. Widać zresztą to po rozbudowie chociażby floty niszczycieli chińskiej marynarki wojennej, patrząc na przykład na typ 052D, który w 2017 roku ćwiczył z rosyjską marynarką wojenną na Morzu Bałtyckim. To pokazuje bardzo dobrze, jak wielki rozmach mają te projekty, które obecnie rozwija Pekin. Powstawanie i rozwój takich formatów jak AUKUS, Quad czy Sojusz Pięciorga Par Oczu jest niewątpliwie bardzo ważnym elementem strategii Stanów Zjednoczonych. Takim elementem, który jest systematycznie rozwijany przez Waszyngton od ponad dekady i moim zdaniem ten trend będzie się coraz bardziej pogłębiał. To z kolei rodzi pytania o znaczeniu strategicznym, jak wyglądają i będą wyglądały w ciągu najbliższej dekady zdolności Stanów Zjednoczonych do chociażby wywiązywania się z gwarancji bezpieczeństwa w innych regionach świata, tych gwarancji, które Waszyngton udzielał swoim sojusznikom, czy to na Bliskim Wschodzie, czy chociażby w Europie. Myślę, że w Polsce o tym mówimy coraz więcej, ale zdecydowanie niewystarczająco. Myślę, że ta tematyka jest absolutnie priorytetowa i powinna być przedmiotem licznych, ważnych debat, w których będą brali udział nie tylko specjaliści związani ze sprawami międzynarodowymi, z bezpieczeństwem, obronnością, ale także politycy, także sternicy polskiej dyplomacji. Dziękuję Państwu za uwagę.